Fajna pieśń. Właśnie tak mi się wydawało, że gdzieś ją znałem. Gdzieś ją słyszałem. Dobrze. Chyba tak. Mea culpa. Widzę, że jeszcze niektóre siedzenia są wolne. Rozumiem, że dopiją nasi bracia i siostry kawę, zaraz do nas dołączą. W pierwszej części mówiliśmy sobie, co to jest namaszczenie, jak działa mechanizm namaszczenia, jak człowiek może przyjąć namaszczenie. Teraz chciałbym skupić się na takiej bardzo praktycznej stronie życia w namaszczeniu. Chciałbym skupić się na odpowiedzi na pytanie, po co człowiekowi namaszczenie? I to będzie bardzo praktyczne, więc mam nadzieję, że dla wielu z was będzie pomocne zrozumienie, po co nam jest namaszczenie, jak możemy je wykorzystywać, jak praktykować, w jakich sytuacjach, etc. Pierwsza rzecz to prawda, o której doskonale wiecie. Namaszczenie Duchem Świętym powoduje napełnienie mocą Bożą. I dokonuje się to w chrzcie w Duchu Świętym, który wyposaża wierzącego w możliwość operowania tym, co otrzymał w nowonarodzeniu. Tak, mówiliśmy troszeczkę sobie o tym wcześniej. Czyli człowiek zrodzony jest do Bożej rodziny, do Bożego Królestwa i zostaje wyposażony i uzdolniony do życia w możliwościach Bożej natury. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że gdy się narodziliśmy na nowo, my przestaliśmy być normalnymi ludźmi. My ciągle jesteśmy ludźmi, ale my nie jesteśmy już zwykłymi ludźmi. My otrzymaliśmy nową naturę, Bożą naturę. Życie wieczne, które otrzymaliśmy z Ducha Świętego i w Duchu, to nie jest atrybut zwykłego człowieka. Więc zostaliśmy zrodzeni do Bożej rodziny po to, aby żyć nowym rodzajem życia, który cechuje się całkiem, czy charakteryzuje się całkiem nowymi, innymi cechami. I powiem wam tak, Boża natura jest wielka, ponieważ pochodzi od wielkiego Boga. I rozumiem różne poziomy zrozumienia i różne poziomy wiary, ale powiem wam tak, tak naprawdę my jesteśmy przeznaczeni do tego, aby robić rzeczy niemożliwe. Ponieważ cechą Bożej natury jest robić te rzeczy, które dla ludzi wydają się absolutnie nierealne i niemożliwe do osiągnięcia. Ale my dostaliśmy Bożą naturę po to, aby być kimś więcej niż zwykłym człowiekiem. I to jest moje pragnienie, aby wierzący ludzie zaczęli myśleć o sobie w tych kategoriach. Jestem kimś innym niż zwykły człowiek. Oczywiście musimy pamiętać o krzyżu, o zasłudze Jezusa Chrystusa i nasza pokora polega na tym, że jesteśmy poddani pod panowanie Chrystusa, ale w tym poddaniu pod panowanie Chrystusa my rozumiemy o sobie prawdę, kim naprawdę jesteśmy. Jestem dzieckiem Bożym. Mam naturę Bożą w swoim wnętrzu. Jestem przeznaczony do życia z Bogiem na wieki. I tu na ziemi Bóg wyposaża mnie do tego, abym robił te dzieła, które są przypisane Bożej naturze. Na przykład, czy normalny, zwykły człowiek jest w stanie widzieć przyszłość? Ja powiem szczerze, ja się skłaniam do takiego poglądu. Jeżeli ktoś widzi przyszłość, to albo ma dar prorokowania, czyli jest narodzony na nowo, napełniony Duchem Świętym i jest wyposażony w ten dar przez Ducha, albo jest wypełniony duchami demonicznymi. Bo normalną cechą zwykłego człowieka ziemskiego, cielesnego, nie jest widzenie przyszłości. Nikt, zwykły człowiek tego nie widzi. Jeżeli ktoś, kto nie jest nowonarodzony, widzi to, to znaczy, że działają w nim jakieś duchowe siły. Bo to nie jest naturalne. To jest doświadczenie ponadnaturalne. Czy to jest normalne, że jesteśmy w stanie wyganiać demony, uzdrawiać? Zauważcie, ci, którzy są uzdrowicielami i uzdrawiają na przykład bioprądami, oni są wyposażeni w ponadnaturalną zdolność. I ważne pytanie, skąd z jakiego źródła ta zdolność jest? Jeżeli nie jest z Ducha Bożego, to jest druga opcja i tylko druga opcja. Trzeciej nie ma. Więc zobaczcie, my zostaliśmy napełnieni mocą z wysokości po to, aby żyć życiem ponadnaturalnym. I teraz ta natura Boga jest wielka, bo pochodzi od wielkiego Boga. I w tej naturze otrzymujemy szereg prerogatyw. Innymi słowy, szereg przywilejów związanych z naszą pozycją w Chrystusie. Co to za przywileje? Pierwsze, funkcjonowanie w ponadnaturalnych możliwościach darów duchowych. To jest przywilej. O tym wspomniałem przed chwileczką. Dary duchowe są zawsze ponadnaturalne. Jeżeli mówisz innymi językami, to nie jest to z ciebie. Tak? Widziałem kiedyś reportaż podróżniczy na temat meksykańskich Indian i czarownicy w Meksyku mówili innymi językami, gdy byli pod wpływem demonów. Ale nie były to języki z ducha i nie były to języki z Boga. To były języki demoniczne. Dlaczego tak jest? Ponieważ Boży oryginał zawsze znajduje swój diabelski falsyfikat. Bo diabeł jest złodziejem. Więc jeżeli Bóg stwarza coś w oryginale, on próbuje to podkraść i zrobić z tego falsyfikat. Falsyfikat zawsze oszukuje i zawsze prowadzi do rozczarowania. I destrukcja takiego człowieka, który funkcjonuje w tym falsyfikacie, jest ogromna. Więc zobaczcie, jest to ponadnaturalny dar. Nikt normalny, nikt, kto funkcjonuje w rozumie ludzkim, w zakresie duszy ludzkiej, nie może mówić innymi językami, jeśli nie otrzymał tego daru od duchowych sił. I my, narodzeni na nowo chrześcijanie, gdy otrzymujemy dar mówienia językami, jest to dar pochodzący od Ducha Bożego. Stąd, gdy się spotkacie z różnymi, bo są denominacje, które głoszą takie rzeczy, a skąd ty wiesz, co ty mówisz, gdy mówisz innymi językami? To możecie śmiało im odpowiedzieć, jestem Bożym dzieckiem, więc wypełnia mnie Duch Boga i to, co jest we mnie, pochodzi z Boga, a nie z diabła. Więc nie mogę mówić innymi językami i przeklinać Boga w tym samym momencie, ponieważ Duch Boży jest we mnie. A Duch Boży zawsze wielbi Jezusa. Więc zobaczcie, pierwszy przywilej, który otrzymujemy, gdy zostajemy napełnieni mocą Bożą, to funkcjonowanie w możliwościach ponadnaturalnych darów. Te możliwości są bardzo szerokie. Tak, lista darów ducha zawarta jest w pierwszym rozdziale listu do Koryntian w 12, przepraszam, w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale i tam jest lista tych 9 darów ducha. Tak, list do Rzymian to są dary Ojca, list do Efezjan to są dary Syna, a tu są dary Ducha. To taka moja teoria. Jak ktoś chce, to niech ją przyjmie, jak nie, to nie. Tak, to są dary Ducha. I teraz mamy możliwości, by w tym funkcjonować. Czasami ludzie mnie pytają w kościele, czy ja mogę modlić się o taki czy inny dar. Ja mówię, tak naprawdę możesz modlić się o każdy dar. Dlaczego? Bo ten, który daje, jest w tobie. Ten, który ma pełną paletę darów, jest w tobie. I teraz w zależności od sytuacji, od kontekstu, w którym się znajdujesz, od okoliczności, on będzie ci udzielał z tej palety wszystkiego, co potrzebujesz. Więc moim zdaniem wierzący ma dostęp do każdego daru duchowego. Oczywiście są różne powołania, są różne sytuacje. W jednej sytuacji potrzebujemy daru rozróżniania duchów, innej sytuacji potrzebujemy daru uzdrawiania. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, ten, który ma wszystkie dary, mieszka we mnie. Ja jestem jego świątynią, więc on może mi udzielić każdego daru w zależności od sytuacji, w jakiej się znajduję. Funkcjonowanie w ponadnaturalnych możliwościach darów duchowych to jest funkcjonowanie poza twoimi możliwościami naturalnymi. Każdy z nas ma jakiś zakres intelektu, jakiś zakres sił fizycznych, ale to, co dostajemy od Boga w Duchu Świętym, poszerza nasz zakres ponad możliwości naszego ciała i duszy. Czyli to jest to, co psalmista powiedział, Panie, postaw mnie na skalę wyższej ode mnie. Każdy z nas ma pewną poprzeczkę, jest takie prawo pokrywki, nie podskoczysz wyżej niż pokrywka. Tak? Napełnienie Duchem Świętym powoduje, że stajesz w poziomie, na poziomie wyższym niż twoje ciało i twoja dusza jest w stanie wykreować. To jest bardzo ważne. Dlatego, że gdy na przykład stajecie w sytuacji, że nagle twoja sąsiadka czy twój przyjaciel jest chory, nie patrz na swoje możliwości fizyczne. Bo patrząc na swoje możliwości fizyczne, patrzysz do poziomu pokrywki. Ograniczony poziom. Natomiast, gdy popatrzysz na siebie w duchu, zobaczysz kogoś, kto został wyposażony i posłany przez Boga, aby uzdrowić tego człowieka. Czy widzicie przejście na całkiem inny poziom myślenia i rozumienia swojej osoby? Do tego potrzebna jest wiara, ale zauważcie, że w Królestwie Bożym wszystko działa przez wiarę. Bez wiary nie można podobać się Bogu. W związku z czym My musimy zrozumieć, że namaszczenie ducha, które jest w nas, powoduje, że mamy dostęp do wielkich, nieograniczonych możliwości duchowych darów, ponadnaturalnych darów. A to, czy korzystamy z tych darów, jest kwestią naszej wiary i rozwoju naszej wiary. Nie kwestią świętości. Ty już jesteś uświęcony. Teraz, gdy żyjesz w świętości Jezusa, zaczynasz rozumieć, że to jest tobie dane, a ty jako gliniane naczynie jesteś powołany i to jest wielki przywilej, to jest wielka łaska, aby wejść na poziom ponadnaturalnego życia i funkcjonować w tych darach. Nie dla siebie, ale dla chwały Jezusa. Z darów duchowych tak naprawdę tylko jeden dar jest darem, który służy ku zbudowaniu nas samych. To dar mówienia językami. Tak jest napisane, kto mówi językami, siebie buduje. I on jest po to, żeby nasz duch i wewnętrzny człowiek rósł, wzmacniał, był coraz silniejszy. Tak? Natomiast wszystkie inne dary, zauważcie, to są dary dawania. To są dary objawienia czy mocy, ale one dają innym, służą innym ludziom. Tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Namaszczenie Duchem Świętym powoduje, że zostajemy napełnieni mocą Boga po to, abyśmy funkcjonowali w ponadnaturalnych możliwościach darów duchowych. Dostaliśmy moc Bożą również po to, aby funkcjonować w mocy duchowej. Co to znaczy? Gdy rodzimy się na nowo, stajemy się duchowymi istotami. Czyli innymi słowy, mamy możliwość od Boga funkcjonowania w duchu, widzenia duchowej rzeczywistości, rozumienia duchowych procesów, rozumienia i funkcjonowania w duchowej rzeczywistości. A tu się bardzo dużo rzeczy dzieje. Stykając się z każdym człowiekiem, stykasz się z jakąś rzeczywistością. Potrzebujesz więc w tej rzeczywistości funkcjonować, umieć rozróżnić, co to za człowiek, z kim masz do czynienia. Być może Duch Święty zacznie ci mówić o tym, że w tym człowieku funkcjonują jakieś duchowe moce nieczyste, które go zniewalają, które przez niego czynią jakieś destrukcyjne dzieła, etc. Więc ty musisz funkcjonować w tej rzeczywistości w mocy. Moc duchowa oznacza, że nie jesteśmy bezsilni w duchowym świecie, ale jesteśmy wyposażeni w siłę i w możliwości działania. I to jest jeden z tych przywilejów, które otrzymaliśmy w Chrystusie. Jezus powiedział, oto dałem wam wszelką moc, abyście deptali po wężach i skorpionach. To jest moc duchowa. Pamiętacie? Jezus to powiedział wtedy, kiedy uczniowie wrócili do Niego i się cieszyli, Panie, nawet demony są nam podległe. Jezus mówi, tak, widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach. I te prerogatywy wcale nie skończyły się wraz ze śmiercią 12 apostołów. One ciągle są i powinny być obecne w Kościele. Amen? Następnym przywilejem, jaki otrzymaliśmy w związku z napełnieniem mocą ducha, to jest poznanie myśli i serca Boga. Innymi słowy, objawienie. To, o czym mówiliśmy sobie wczoraj wieczorem. Duch Święty został ci po to dany i po to zostałeś napełniony Jego mocą, abyś umiejętnie funkcjonował w objawieniu, jakie Bóg dla ciebie ma. Każdy dzień to dzień rema, czyli w którym otrzymasz od Boga jakieś pouczenie, jakieś poznanie, jakieś poszerzenie twojego zrozumienia, że każdego dnia będziesz widział więcej Boga, będziesz rozumiał lepiej Jego serce, będziesz rozumiał Jego drogi lepiej niż dzień wcześniej. To otrzymaliśmy właśnie, gdy zostaliśmy napełnieni mocą Bożą. Dalej, zostajemy przyobleczeni cechami Chrystusowymi. Gdy Duch Święty wypełnia nas, to wypełnia nas swoją mocą również po to, abyśmy nie z własnej mocy ani z siły funkcjonowali jako świadectwo o Jezusie. Tak Jezus powiedział do uczniów w Dziejach Apostolskich 1:8. Ale przyjmiecie Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Więc jak się stykacie ze świadkami Jehowy, to możecie powiedzieć, ja jestem świadek też. Ja jestem świadkiem Jezusa. Porównajmy nasze autorytety. Bo oni nie mają żadnej mocy, a my coś mamy. Tak, o czym się teraz uczymy. Więc zobaczcie, zostajemy przyobleczeni w cechy Chrystusowe, gdy Duch Święty na nas wstępuje, ponieważ Duch Święty jest Duchem Jezusa. I On, gdy ciebie wypełnia, zaczyna w tobie pracować, aby przez twoje życie przejawiały się cechy Chrystusa. Tak Chrystus charakteryzuje się jakimiś cechami. Widzimy Jego postać, która jest cierpliwa, która znosi prześladowanie, który jest pełen miłości i tak dalej, i tak dalej. Teraz to wszystko zostanie w Duchu Świętym umieszczone w tobie po to, abyś w mocy ducha zaczął tym się, żeby to się zaczęło w mocy ducha w tobie przejawiać. Za chwilę sobie powiem troszeczkę o tym więcej, jak to działa. Dalej. Dostaliśmy moc Bożą po to, aby rozumieć świat i jego procesy w Bożej perspektywie. Co to znaczy? Bóg patrzy na świat i na jego wydarzenia w swój szczególny sposób. Ja interesuję się historią troszkę i zauważyłem, że historia powszechna inaczej interpretuje wydarzenia niż duchowy sposób widzenia tych samych wydarzeń. Na przykład, gdy będziemy patrzeć na historię Niemiec to i czytać o niej w zwykłych podręcznikach, to zobaczymy tam daty dojścia do władzy Hitlera, powstanie nazizmu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I generalnie wszyscy o tym wiemy, to jest coś, co się u nas w Polsce kuło przez lata i wbiło nam do głów bardzo dobrze. Dopiero gdy się nawróciłem, zobaczyłem historię Niemiec międzywojennych z innej perspektywy. Dowiedziałem się, że był taki moment w historii Niemiec, gdy przywódcy kościoła w Niemczech odrzucili przebudzenie zielonoświątkowe. W 1906 roku zebrali się przywódcy kościołów ewangelickich i ewangelicznych w Niemczech i stwierdzili, że zielonoświątkowe przebudzenie jest od diabła. Że wszystkie te dzieła, które tam są, nie są z góry, tylko są z dołu. Tak to nazwano. Efektem tego było, że chrześcijaństwo stało się absolutnie bezradne i wydane na pastwę mocy ciemności. I gdy Hitler dochodził do władzy, chrześcijanie w Niemczech kompletnie nie rozpoznali zagrożenia. Ich duchowe oczy się zatrzasnęły. Ale czy przeczytacie o tym w podręcznikach historii? Nazizm był owocem nierozpoznania prawdziwego duchowego poruszenia, jakie miało miejsce na początku wieku. 24-25 lat później Hitler rozpoczął swój marsz po władzę. Skończyło się to ogromną katastrofą ludzkości. To nie jest perspektywa ludzka. To jest Boża perspektywa. Jak była teraz tragedia smoleńska, ludzie pytali, co wy o tym myślicie? I oczywiście na gorąco najtrudniej interpretować pewne rzeczy, najlepiej interpretować pewne rzeczy, które mają miejsce z perspektywy czasu, tak? Czyli musimy na to spojrzeć z dystansu, wtedy lepiej to ocenić. Ale zobaczcie, gazety mówią całkiem co innego niż to, co my mamy w swoich sercach na ten temat. Ja doświadczyłem tego, gdy umarł Karol Wojtyła. Aż mną wstrząsało, gdy czytałem gazety. Aż napisałem list do jakiejś tam gazety z oburzeniem, oczywiście wyważonym, bez chamstwa. Że jest inna perspektywa. My czytamy wydarzenia wokół nas, które mają miejsce z innej perspektywy. Jak możemy tą perspektywę otrzymać? Tylko gdy zostajemy napełnieni Duchem Świętym, który objawia nam Boże serce i Boże prawdy, Boże zrozumienie. Dalej, gdy zostaliśmy napełnieni mocą Bożą i namaszczenie stąpiło na nas, zostaliśmy oddzieleni od żywiołów tego świata i jego skażenia. To jest właśnie to, co nazywamy uświęceniem, oddzieleni. Napełnienie mocą Bożą jest po to, abyśmy funkcjonowali w całkiem nowej rzeczywistości. Rzeczy nieczyste nie powinny funkcjonować w naszym życiu. Teraz ktoś powie, no dobrze, kaznodzieje, ale przecież wiesz, jak bardzo trudno jest stoczyć walkę z tym, co nieczyste, a co ciągle nas kusi i puka do drzwi naszych serc i umysłów. Tak, właśnie dlatego dostaliśmy moc, aby poradzić sobie z wszelkimi pokusami i z odrzuceniem tego. Jeżeli będziesz walczył z grzechem w ciele, przegrasz. Jesteś za cienki na to, żeby wygrać z grzechem. Nie wiem, czy ktoś z was tutaj czuje się mocny, ale zapewniam cię, to tylko złuda. W ciele przegrywamy z grzechem. W duchu, gdy jesteśmy pełni ducha jego mocy, zawsze zwyciężamy. I jest to zwycięstwo Chrystusa w nas i przez nas nad grzechem. Otrzymujemy napełnienie mocą Bożą, to namaszczenie Ducha Świętego również po to, aby żyć życiem w zdrowiu i błogosławieństwie. No wiem, że teraz chodzę po kruchym lodzie. No ale ja wywodzę się z takiego właśnie myślenia. Ja wierzę w to gorąco, że jeżeli dobrze się ma twoja dusza, to i twoje ciało będzie zdrowe. Wierzę w to gorąco, że jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby być głową, a nie ogonem. Że mamy być błogosławieństwem i żyć w błogosławieństwie. Nie możesz być błogosławieństwem dla kogoś, jeśli sam nie żyjesz w tym błogosławieństwie, bo z pustego to i Salomon nie naleje. Więc wierzę w to gorąco, że otrzymujemy moc Ducha Świętego i jego namaszczenie po to, aby rozumieć życie, rozumieć procesy ciała, duszy i aby umieć przyjmować od Boga łaskę za łaską z Jego pełni. Po co? Abyśmy żyli w zdrowiu i błogosławieństwie. Co nie oznacza wcale, że jeżeli ktoś dzisiaj zmaga się z jakąś chorobą, to jest człowiekiem nieżyjącym w duchu. To nie tak. Może po prostu jesteś w procesie walki. Może po prostu musisz stoczyć jakąś walkę i nie jest to twoją winą, że się w tym znalazłeś. Więc to nie jest tak, że ja od razu myślę sobie, jak ktoś chory, to grzesznik. To nie tak. Rozumiem, że choroby przychodzą z różnego źródła i różne mogą być powody ich powstawania. Jednakże moc ducha jest po to, abyśmy coś z tym zrobili, a nie żebyśmy się zgodzili i powiedzieli, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Więc zobaczcie, że namaszczenie Duchem Świętym powoduje napełnienie mocą, która daje nam szereg przywilejów. Szereg przywilejów duchowych, które pozwalają nam funkcjonować w praktycznym życiu inaczej niż zwykli ludzie. Dalej, po co człowiekowi namaszczenie? Namaszczenie to oddziaływanie życia Bożego na człowieka. Po to otrzymaliśmy Ducha Świętego, aby całe nasze życie, podkreślam, całe nasze życie, stało się podobne do Chrystusa. Gdy narodziliśmy się na nowo, został odnowiony nasz duch i w naszym duchu umieszczone zostało Boże życie. Ale czy natychmiast zostały zmienione wszystkie nasze myśli i wszystkie nasze nawyki? Czy natychmiast zmienione zostały wszystkie nasze stare jakieś sprawy, które gdzieś się za nami ciągną? Nie. Bardzo wiele z nich pozostało jeszcze w naszej duszy. Z niektórych w momencie nawrócenia w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy i Bóg dopiero, na przykład 3 lata później, odsłania niektóre. I takie konferencje jak ta czasami pomagają nam zobaczyć, że jeszcze coś jest do zmiany. Zobaczcie, Boże życie zostaje umieszczone w twoim wnętrzu. Duch Święty zamieszkał tutaj i teraz on będzie niczym rzeka wypływał i wpływał na twój umysł. Na to, jak myślisz, jaki sposób życia prowadzisz, jakie masz opinie, jak budujesz te opinie o innych ludziach, o wydarzeniach. Zaczynasz odnawiać swoje życie, bądź używając takiego języka, przyoblekać nowego człowieka i jest to proces. Proces, który może się dokonać tylko dzięki namaszczeniu Ducha w nas. Gdyby Duch Święty nie emanował na nas, nie wpływał na nas, my nie wiedzielibyśmy, że trzeba porzucić plotkarstwo. Albo że trzeba porzucić jakiś inny, niewłaściwy sposób działania. Skąd o tym się dowiadujemy? Bo gdzieś w czasie modlitwy, czy w czasie konferencji, czy w czasie lektury słowa Duch Święty ożywia w nas pewne rzeczy, zaczyna nam objawiać, otwierać oczy i mówi, no to dzisiaj zajmiemy się tą i tą sprawą. I to jest niesamowite, że Duch jest źródłem, z którego wypływa rzeka, aby przemienić twoją duszę, czyli twoją psychikę, twoją wolę, umysł i uczucia, bo z tych 3 elementów składa się dusza, oraz by wpłynąć na twoje ciało. Czyli na przykład uzdrowienie ciała, które przyjmujemy indywidualnie, ono wypływa zawsze z ducha, bo tu jest źródło Boże. Stąd płyną rzeki wody żywej. I stamtąd wypływa Boże uzdrowienie dla twojego ciała. Stąd możemy modlić się o uzdrowienie nawet sami o siebie. Oczywiście rozumiem znów kontekst i różne sytuacje, ale zobaczcie, to jest niezwykle ważne, by zrozumieć, że ten, który daje życie i ten, który błogosławi, jest w nas. On jest źródłem. I teraz niezwykle ważne, by obecność ducha w nas była dla nas w pełni świadoma. Czyli żyjemy, chodzimy, poruszamy się w Jego obecności, w Jego mieszkaniu w nas. To powoduje, że On ma otwartą drogę do wpływania na nasze poglądy, styl zachowania, decyzje, kierunek życia i sposób, w jaki żyjemy. To dokonuje się w procesie krzyża. Ja rozumiem, że nie mamy teraz tak za dużo czasu, żeby o tym powiedzieć, ale zauważcie, że Duch Święty w przemianie, w procesie przemiany naszego życia używa krzyża. Jeżeli ktoś jest uczniem moim, idzie za mną, a nie niesie krzyża swojego, nie może być uczniem moim. Każdy z nas musi nieść krzyż, ponieważ Duch Święty używa krzyża w celu przemiany naszej duszy. Zwróciliście uwagę, że krzyż nie odnosi się do ciała? Niektórzy mówią, moja choroba to krzyż. Nieprawda. Nigdzie nie jest napisane, że krzyż jest utożsamiany z chorobą ciała. W ogóle z ciałem. Jezus powiedział odnośnie do krzyża, że musimy zaprzeć się własnej duszy i stracić ją dla Jezusa, żeby ją na nowo zyskać. Czyli na krzyż niesiemy nasze przekonania, nasze nawyki, nasze poglądy, które są niezgodne z poglądami Jezusa i z tym, co jest w Chrystusie. Jeżeli coś nie jest z Jezusa, musi iść na krzyż. A co nie jest z Jezusa? To ci objawia Duch Święty. Ale ja nie mam wystarczająco samozaparcia, żeby się z tego pozbyć. Po to masz moc ducha, a nie moc swoją. Nie jesteś w stanie zaprzeć się sam z siebie. To jest nieludzkie. Większość ludzi buduje swoją indywidualność, kreuje swoją niezwykłą osobowość, a chrześcijanin zwija swoją osobowość i niszczy swoją indywidualność, by stać się podobnym do Chrystusa. Już nie ma mnie, już nie żyję ja, lecz Chrystus we mnie. Więc tak naprawdę chrześcijaństwo niszczy naszą indywidualność w takim sensie, jakby to powiedzieć, takim sensie światowym. Dziękuję. My jesteśmy ciągle indywidualni, ale indywidualni w taki sposób, w jaki Jezus chce nas widzieć. Krzyż zabija mojego starego człowieka. Krzyż zabija moją starą duszę po to, abym odrodził się, bo po krzyżu zawsze jest zmartwychwstanie, tak? Bym odrodził się jako nowe stworzenie w swoim myśleniu, w swoim sposobie życia, w swoich decyzjach, w swoim stylu i kierunku, w jakim podążam. To tak w dużym skrócie, bo na temat krzyża to można by powiedzieć takie większe kazanie, ale wybaczcie mi, że w takim skrócie. Dalej, po co człowiekowi namaszczenie? Namaszczenie jest nam potrzebne do tego, żebyśmy służyli innym. Namaszczenie uzdalnia nas do tego, że służymy drugiemu człowiekowi i służymy Kościołowi. Służymy ponad naszymi zdolnościami i ponad naszymi możliwościami. I tutaj chciałbym powiedzieć tak, ludzie potrzebują dotyku z nieba. Ludzie dosyć mają już gadaniny. Zauważyliście to? Pokaż mi swoje chrześcijaństwo, to może pójdę za tym. Przestań mi o tym gadać. Bardzo często ludzie mówią tak, fajnie mówisz, ale czemu żyjesz tak jak ja? Ja w swoim kościele nauczam tak, jeżeli ci ktoś powie, jesteś taki sam jak my, to jest to najgorsza obelga, jaką chrześcijanin może usłyszeć. Bo my nie jesteśmy jak świat. Bo my nie jesteśmy z tego świata. Natomiast jeżeli ktoś powie, wy jesteście inni niż my, to dla mnie to jest miód. Mówię, tak, oczywiście w sensie pozytywnym, gdy to mówię. Ja się wtedy cieszę. Kiedyś pojechaliśmy z młodzieżowcami z Koszalina na plażę. Graliśmy w piłę, robiliśmy różne rzeczy. No i jedna dziewczyna zabrała z sobą koleżankę z klasy. No i robiliśmy tam wszystkie te rzeczy. Jak to młodzież na plaży może grać w piłkę siatkową, ktoś się tam kąpał. Bywało, jak to jest na plaży. Nie budowaliśmy zamków z piasku, bo to już nie przystało nam, młodzieżowcom, wiecie. I ta dziewczyna z nami przebywała cały dzień. Na koniec tak leżymy gdzieś tam na tym piasku. No i tak powoli, powoli zbliżamy się do głoszenia jej Ewangelii. Bo my mieliśmy taką strategię bez chamstwa. Bez włażenia z butami w czyjeś życie. Jak ktoś otwiera nam serce, daje nam mandat do głoszenia, to robiliśmy to. No i ona nam w pewnym momencie dała taki mandat. Zaczęliśmy jej delikatnie opowiadać o życiu z Jezusem i tak dalej, na co ona w pewnym momencie stwierdza, ale ja nigdy nie będę taka jak wy. Dlaczego? To jest dla każdego. Bo ja nigdy nie dosięgnę takiego poziomu moralnego życia, jak wy macie. Jestem gorsza od was. Nie, oczywiście myśmy się zapierali. Nie, słuchaj, to jest dla każdego i tak dalej. Ale potem, gdy sobie o tym pomyślałem, mówię, no tak, tak powinno być. Jak ludzie stykają się z Kościołem, powinni czuć dotyk nieba. Albo używając tekstu z drugiego listu do Koryntian, zapachu Chrystusa. I teraz my usługujemy innym ludziom po to, aby inni poczuli niebo. Jak chcesz, żeby ludzie poczuli niebo zamiast ciebie? Nie jesteśmy w stanie tego sami zrobić. Potrzebujemy mocy z wysokości, namaszczenia duchem, aby usługiwać innym w mocy Chrystusa i żeby oni poczuli Jego woń. Inaczej poczują twój dezodorant. A to jest różnica. Zobaczcie, to jest niesamowite. My jako ludzie nie możemy im dać tego sami z siebie. Dlatego zostaliśmy wyposażeni w ponadnaturalne możliwości w Duchu Świętym. I teraz mamy na ziemi objawiać Chrystusa. Mamy na ziemi być świadkami Jego chwały i namaszczenie umożliwia nam bycie świadkami Jego chwały. I gdy ludzie, gdy chodzimy w Jego namaszczeniu, w Jego chwale, ludzie mogą zobaczyć inną rzeczywistość. Do pracy mojej żony niedawno przyjęto pewną dziewczynę, która pracowała w poprzedniej pracy mojej żony, gdy była kierownikiem jednego z banków w Kołobrzegu. I w związku z roszadami personalnymi moją żonę zwolniono z tego banku. Dlatego, że była podpięta nie pod tą osobę, co trzeba. Tak to się nazywa w strukturach. I w dniu, kiedy ją odebraliśmy, kiedy ją odebrałem z pracy, zabraliśmy też tą dziewczynę, która pracowała wtedy z moją żoną w tym banku. Ona sobie siedziała na tylnym siedzeniu, a my z przodu wracaliśmy do domu, jeszcze ją odwoziliśmy najpierw do jej domu, tą dziewczynę, i rozmawialiśmy oczywiście żywo o tym, co się stało, bo to było zaskoczenie dla nas. Tym większe zaskoczenie, że Agnieszka zbudowała bardzo fajny zespół, który zaczął przynosić bardzo dobre wyniki. W banku to jest bardzo ważne i nagle ciach, taki szok. No i co? No rozmawialiśmy sobie. Omawialiśmy tę kwestię, co zrobić dalej z tym i tak dalej, i tak dalej. Wydawało się normalna małżeńska rozmowa. Wysadziliśmy tą dziewczynę przy jej domu i wszystko. Rok później ta dziewczyna, będąc w stałym kontakcie z moją żoną, przez telefon zaczyna z nią rozmawiać. I mówi, gdy siedziałam wtedy z wami w tym samochodzie, mówi, byłam w szoku. Wszyscy inni ludzie klnęliby, przeklinali tych szefów. Panikowaliby, płakaliby. Ten samochód by chodził. A wy tak inaczej na to zareagowaliście. Aż weszłam na waszą stronę internetową. Co ciekawe, powiedziała, że nie mogła słuchać mojego kazania. Mówi, nie mogłam do końca tego wysłuchać. Agnieszka mówi, a czemu? Bo to kazanie by kazało mi zmienić moje życie, a ja tego nie chcę. Dzisiaj ona pracuje w nowej firmie, z moją żoną znowu i jest bardzo blisko Jezusa. Nie mogę jeszcze powiedzieć, że się nawróciła, ponieważ gdy wyjeżdżaliśmy, była na progu, gdy wyjeżdżaliśmy na urlop, ale wierzę, że Bóg ma swój czas i jeszcze w te wakacje to się stanie. Ale dlaczego o tym mówię? W tym samochodzie było niebo. Bo były tam dzieci namaszczone duchem. I gdy dostajemy cios od świata, namaszczenie pozwala nam funkcjonować w Bożej mądrości, reagować w prawidłowy sposób, co dla niektórych, którzy się temu przyglądają z boku, jest szokiem. Bo dla nich modelem, prawidłowym modelem funkcjonowania w takiej sytuacji to rzucanie przekleństw, wściekanie się, trzaskanie drzwiami, a może nawet zarzucanie, co ty zrobiłaś tej pracy, że cię wywalili. Wiecie, ludzie tak reagują w sytuacjach kryzysowych. Ludzie chcą dotyku z nieba. I planem Bożym dla nas jest chodzenie w namaszczeniu po to, aby inni ujrzeli w nas Chrystusa i poczuli won nieba. Po co jeszcze jest nam namaszczenie potrzebne? Abyśmy radzili sobie w konfrontacji ze światem. Tylko namaszczenie pozwala nam stanąć przeciwko temu światu i jego zwierzchnościom i zwyciężyć. Jeżeli zwierzchności tego świata staną przeciwko twojemu życiu i będziesz próbował z nimi walczyć o własnej sile, przegrałeś. Teraz otrzymujemy moc ducha po to, aby w imieniu Jezusa stanąć przeciwko tym zwierzchnościom i zwyciężyć. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale pisze o tym, że pamiętacie, tam jest napisane, nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Chrystusowej, bo codziennie nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne i ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Angielskie tłumaczenia mówią, w tym wszystkim jesteśmy więcej niż zwycięzcami w tym, który nas umiłował. Czyli w Chrystusie my jesteśmy zwycięzcami w tej konfrontacji. Powiem więcej, my już zwyciężyliśmy. Jeżeli coś się dzieje niewłaściwego w twoim życiu, spójrz na to według słowa. Nadziemskie władze i zwierzchności są rozbrojone. Tak, list do Kolosan, rozdział 2. On rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy triumf w krzyżu. Czyli w tej wojnie to my już jesteśmy zwycięzcami. Cały widz polega na tym, aby stać na pozycji w Chrystusie. Jest taka pozycja, nie na baczność, tylko w Chrystusie. List do Efezjan bardzo dużo na ten temat mówi. I gdy stoisz w tej pozycji, w tym, który jest namaszczony i który udziela ci swojego namaszczenia, już jesteś zwycięzcą. Potrzebujesz zbroi, żeby we właściwy sposób przyjąć pozycję bojową i żeby diabeł nie zranił cię w żaden sposób, ale jesteś zwycięzcą. Potrzebujesz machnąć czasami mieczem, ale ten wysiłek i tak wykonujesz jako zwycięzca, wiedząc, że ten cios jest zadany w zwycięski sposób. Dzięki czemu tak możemy żyć? Dzięki czemu możemy stać w takiej pozycji? Nie dzięki naszej mocy ani naszej sile, lecz dzięki Duchowi, który jest w nas. Amen. Więc w konfrontacji ze światem, gdy stajesz twarzą w twarz z przeciwnościami zwierzchności tego świata, pamiętaj, dzięki namaszczeniu masz mądrość, aby sobie poradzić, masz mądrość, aby wybrać właściwy sposób walki, masz mądrość, aby poradzić sobie, wybrać właściwą strategię postępowania, masz moc, aby zadać ostateczny cios i zwyciężyć w tych trudnych okolicznościach. Po to masz namaszczenie. Dlatego możemy powiedzieć o sobie, jesteśmy zwycięzcami. Powiem szczerze, spodziewałem się teraz większego amen. I to naprawdę nie jest mrzonka. Wiecie, gdy urodziła się nam pierwsza córka, wyprowadziliśmy się od rodziców na stację, bo lepiej jest, gdy młodzi żyją sobie razem i wychowują dzieci po swojemu, szczególnie gdy teściowie nie są wierzący. I w nocy małe dziecko zaczyna nam płakać. Wiecie, co robić? Młodzi rodzice, bez doświadczenia. Coś trzeba z tym zrobić. Wyzwanie. Nie możemy jej uspokoić. Dajemy butelkę. Nic. Nosimy na rękach. Nic. Co zrobić? Trzeba się modlić. Stanęliśmy w imieniu Jezusa wobec tego wszystkiego. I płacz natychmiast się uspokoił. Temperatura, którą miała wcześniej, spadła, a my mogliśmy spokojnie zasnąć. Innym razem byliśmy u przyjaciół wierzących. Przyjechaliśmy pod wieczór do nich. Zjedliśmy kolację, porozmawialiśmy po chrześcijańsku, fajnie, super, no ale trzeba się kłaść spać. Wszystko dobrze. I nagle w środku nocy ich dziecko, ich córeczka mała zaczyna płakać. Właśnie to trudno nazwać to płaczem. To było darcie się. Oni próbują uspokoić, coś się dzieje. Coś próbują robić. Jak to rodzice? Nic. No to co? Jechać do lekarza? Tak by zrobił każdy człowiek. Ale my nie jesteśmy zwykłymi ludźmi. Zaczynamy się modlić. Wiecie, druga w nocy, nie chce się wstać z łóżka. To ich problem, w drugim pokoju. Wstajemy, modlimy się. Przejmujemy inicjatywę w imieniu Jezusa. Ponieważ to Jezus jest Panem naszego życia. Nie wiemy skąd, dlaczego ona płacze, ale Jezus wie. Stajemy więc w miejscu zwycięstwa w imieniu Jezusa Chrystusa. Przejmujemy inicjatywę. Dziecko się uspokaja na drugi dzień. Całą noc, resztę nocy już przesypiamy spokojnie. Na drugi dzień nie ma w ogóle żadnych problemów. Skąd? Dlaczego? Notabene był to pobyt niezwykle błogosławiony dla nich i dla nas. Więc być może ktoś chciał nam zakłócić ten fantastyczny czas. Zobaczcie, konfrontacja ze światem tak bardzo wymaga namaszczenia ducha. Wymaga namaszczenia ducha w sferze zrozumienia, co się ze mną dzieje, zrozumienia, dlaczego się coś ze mną dzieje oraz odkrycia, co mam w związku z tym zrobić. Duchu Święty, Ty wiesz wszystko. Pokaż mi, co mam robić. Gdy On mówi, w namaszczeniu stajemy i działamy. Wreszcie ostatnia rzecz. Po co nam namaszczenie? Namaszczenie jest zadatkiem niebiańskiej rzeczywistości. Przeczytajmy sobie Biblię, tak? Rozruszajmy się trochę. Najpierw drugi list do Koryntian, 5:5. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, wers 5. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. I kontekst jest tego taki, iż mówi o przyobleczeniu tego uwielbionego ciała z nieba, tej nowej rzeczywistości, gdy zdejmujemy z siebie stare ciało, a przyjmujemy nowe ciało. A więc jest to fragment mówiący o naszej wieczności z Bogiem po życiu tutaj w ziemskiej rzeczywistości. I list do Efezjan 1:13-14. Efezjan, rozdział 1, werset 13 i 14. W Nim, czyli w Chrystusie, i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Oba te fragmenty mówią nam o tym, że to, iż teraz otrzymaliśmy Ducha Świętego, ma być dla nas gwarancją od Boga, że gdy dokończymy swojego biegu tutaj na ziemi, zostaniemy przyjęci w niebie. Czasami ludzie pytają, a skąd wiesz, że będziesz zbawiony? Otóż mam na to jeden dowód, co najmniej jeden, jest parę więcej, ale to jest mocny dowód, bo zapieczętowany. Obecność Ducha we mnie. Dlatego, gdy czasami rozmawiałem ze świadkami Jehowy, a zdarzało się to bardzo często, ja zawsze ich pytałem, czy jesteś pewien zbawienia? Oni mówili, nie, tego nikt nie może być pewien. Ja mówię, to po co jest pieczęć ducha? A macie ducha? No nie, ducha ma tylko 144 tysiące. Ja mówię, no to fajnie, to ja się załapałem. Ja i miliony zielonoświątkowców. Do 144 tysięcy. To jest ciekawe. Dlaczego? Ponieważ tu jest wyraźnie napisane, Duch Święty jest pieczęcią od Boga na twoim życiu. Po co? Po to, że gdy skończysz swój bieg tu na ziemi, staniesz przed bramami wieczności, tam rozpoznają ludzi po pieczęciach. I mogą, są tylko dwa rodzaje pieczęci. Pieczęć ducha i pieczęć 666. Pieczęć ciała, pieczęć człowieka. Tak? To jest liczba człowieka. Jeżeli ktoś żyje według ducha, ma pieczęć ducha. Jeżeli ktoś żyje według ciała, ma pieczęć tą drugą. I zobaczcie, tam rozpoznają ludzi po pieczęciach. I to, ale jest jeszcze coś więcej. Gdy otrzymamy dziedzictwo nasze niebiańskie, oznacza to, że zmartwychwstaniemy. W jaki sposób dokonuje się zmartwychwstanie? Rzymian 8:11 o tym mówi wyraźnie. Tam jest napisane, apostoł Paweł mówi, a jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka we was, tak, list do Rzymian 8:11, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Jak możesz mieć pewność zmartwychwstania? Duch Święty, który jest w tobie, jest tą gwarancją. Ponieważ to w mocy ducha zostaniesz wzbudzony z martwych do nowego życia już na wieki z Panem. Zobaczcie więc, dzięki temu, że dziś jesteśmy pełni ducha i że dziś poddajemy się pod Jego prowadzenie i działanie w sobie, w momencie zmartwychwstania On spowoduje w nas, że zostaniemy wskrzeszeni z martwych. W nowych ciałach, do życia na wieki. I to obecność ducha daje nam tę gwarancję. To obecność ducha daje nam tę pieczęć, że gdy aniołowie Cię ujrzą, zegną swoje karki i kolana przed Tobą, bo Ty jesteś w Chrystusie. I oni mówią, tak, to są święci. To są święci, hołd im. Wytrwali w biegu. Ale pieczęć ducha nas w tym wszystkim reprezentuje. Zobaczcie, że obecność ducha czyni nas własnością Boga i czyni nas przygotowanymi na spotkanie z Panem. Przypowieść o pannach mądrych i głupich. Tam jest mowa o oliwie, która jest warunkiem, obecność oliwy jest warunkiem tego, że się ktoś nie spóźni na spotkanie z Panem. Panny głupie oliwy nie miały, poszły ją sobie kupić, a jak wróciły, to było pozamiatane. Pukają, Pan im otwiera, mówi, nie znam was. Dlaczego? Bo nie miały znaku rozpoznawczego. Zapalonej lampy pełnej oliwy. Oblubieniec rozpoznaje tylko takie panny. Więc przypomnijmy sobie tak szybko, po co nam namaszczenie. Namaszczenie nam jest po to, abyśmy funkcjonowali w mocy ducha. Namaszczenie nam jest po to, abyśmy aby Boże życie przemieniało nas i upodobniało do Chrystusa. Namaszczenie jest potrzebne nam po to, abyśmy służyli innym, abyśmy objawiali im niebo. Namaszczenie potrzebne nam jest do zwycięstwa w konfrontacji ze światem oraz namaszczenie potrzebne nam jest do tego, abyśmy weszli do niebiańskich bram. To jest nasza gwarancja. Czy potrzebujesz namaszczenia? Ja bardzo. Więc na koniec powiedzmy sobie o chodzeniu w namaszczeniu już bardzo krótko, zbliżając się ku końcowi. Pozwólcie, że użyję takiego obrazu. Namaszczenie jest jak ogród. Dostajesz go wypielęgnowany, dostajesz go odchwaszczony, zakwitnięty i piękny. Ale to od ciebie zależy, czy za 2 miesiące będą tam rosły chwasty, czy nadal piękne kwiatki. Ponieważ namaszczenie dostajemy z łaski, za darmo, przez wiarę. Ale czy chodzimy w tym namaszczeniu i czy namaszczenie wydaje owoc w naszym życiu, zależy już od nas. Zauważyliście, w 2 liście do Tymoteusza apostoł Paweł pisze do niego: roznieś na nowo dar łaski udzielony ci przez włożenie rąk moich. To jest taka wskazówka biblijna sugerująca, iż to, co otrzymujemy w namaszczeniu, może zostać zaniedbane. Ci z was, którzy mają działki, wiedzą, że gdy teraz wyjechaliście na kongres i wrócicie za tydzień lub dwa do swojej działki, a trochę popadało i trochę poświeciło, to niektóre grządki trzeba będzie plewić. Wyobraź sobie, że zaniedbasz tą działkę, nie będąc na niej przez miesiąc. To dla każdego działkowca cios w serce, że jego fasolka jest pełna pokrzyw, a marchewki nie widać z trawy. Tak samo jest z namaszczeniem. To jest ogród. Dostałeś go za darmo, piękny, owocujący lub przeznaczony do owocowania. Lecz czy przyniesie owoc, zależy od ciebie. Chciałbym, żebyście zobaczyli bardzo ważną rzecz. Człowiek jest duchowo wpływowy. To znaczy, że jest osobą, która w swojej duszy i w swoim duchu jest zmienna. Ciągle coś na nas ma wpływ. I teraz pewne rzeczy w nas ulegają zmianom, stąd my potrzebujemy nieustannej pomocy Parakleta, Ducha Świętego, by utrzymać swoją pozycję dziecka Bożego, żyjącego w mocy Bożej. Innymi słowy, codziennie potrzebujemy świeżego namaszczenia. I tak jak wczoraj mówiliśmy, że codziennie potrzebujemy wziąć kartkę objawienia Bożego i odwrócić na następną stronę, tak dziś musimy dodać do tego, że codziennie potrzebujemy zaprosić Ducha Świętego do swojego życia, mówiąc: Duchu Święty, oto jestem, przepełnij mnie. Ja się modlę w ten sposób: Duchu Święty, oto jestem, niech Twój wpływ będzie widoczny w każdej dziedzinie mojego życia. Ponieważ wiem, że On jest we mnie. Kiedyś, gdy byliśmy na zlocie w Morągu i po wykładach poszliśmy, to był 97 rok, poszliśmy sobie na miasto, jedna z dziewczyn w naszej grupie podchodzi do mnie, w młodzieżowej grupie podchodzi do mnie i mówi: Jacek, jak to jest? Ja nie rozumiem, bo tak, my tak ciągle śpiewamy pieśni: napełnij nas Duchu Święty, napełnij nas Duchu Święty, ale z drugiej strony przecież Duch Święty już w nas jest. No jak to jest? No i musiałem jej wytłumaczyć, że chodzi tutaj właśnie dokładnie o to, iż każdego dnia my musimy otworzyć swoje serce i pozwolić Duchowi Świętemu wpływać na siebie. Czyli innymi słowy, odetkać koreczek, aby rzeki wody żywej wytryskiwały w nas. Codziennie tego potrzebujemy, bo każdy nowy dzień ma swój scenariusz. I teraz Smith Wigglesworth powiadał, każdy człowiek, który przeżył pięćdziesiątnicę, powinien zaczynać dzień w taki sposób, że wyskakuje z łóżka i zaczyna mówić nowymi językami. Jak ja to przeczytałem, to jest jeden z moich bardziej ulubionych bohaterów wiary, to zacząłem to stosować. Tak, wstaję, oczy nie bardzo funkcjonują, umysł nie bardzo jeszcze funkcjonuje, idę do łazienki, zaczynam robić tam pewne rzeczy wokół siebie i zaczynam modlić językami. I wiecie co? To działa. Dlaczego? Umysł natychmiast funkcjonuje na innych częstotliwościach. Twoje serce zaczyna wchodzić na Boże obroty. Wychodzisz z łazienki, idziesz do swojej komory modlitewnej i ty już jesteś gotowy, bo twój wewnętrzny człowiek już pracuje. Nie śpi, nie drzemie, nie jest znudzony, nie jest zasypany troskami. Zaczynasz funkcjonować w duchu. Potrzebujemy każdego dnia chodzić w namaszczeniu. I dar mówienia językami jest tym darem, który nam pozwala odświeżać namaszczenie w nas. Ponieważ gdy modlisz się językami, rozum twój nie przyswaja, ale budujesz wewnętrznego człowieka, przez którego Duch Święty zaczyna ci mówić. I to zaczynasz modlić się językami przed swoją pracą i przyjdziesz do twojej firmy i nagle okaże się, że jest bardzo trudna sytuacja. Zapewniam cię, dzięki temu, że chodzisz w duchu, zareagujesz na nią inaczej niż wszyscy twoi kumple czy koleżanki. Dlaczego? Ponieważ namaszczenie spowoduje, że będziesz myśleć o tych wydarzeniach inaczej i zareagujesz na te wydarzenia inaczej. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian: dziękuję Bogu, że ja mówię daleko więcej językami niż wy wszyscy. Ja sobie to wyobrażam tak. On podróżował piechotą, czasami też pływał, ale gdy podróżował piechotą na przykład z krainy frygijskiej do nadwybrzeże nad Morze Egejskie, idąc, modlił się językami. On mówi, daleko więcej niż wszyscy inni modliłem się językami. Więc szedł. I wchodził do miasta, Żydzi zaczęli w niego rzucać kamieniami albo zaczęli mu się przeciwstawiać, ale on w mocy Ducha już wiedział, co ma powiedzieć, jak się ma zachować i dokąd go Duch Święty prowadził. Dlaczego? Skąd to się wzięło? Bo właśnie całą drogę szedł i modlił się językami. Budował swojego wewnętrznego człowieka. Chodził w namaszczeniu, w tym, co namaszczenie mu daje. Jak wielu z was używa tego jednego z bardziej podstawowych darów Ducha na co dzień? Zobaczcie, to jest pielęgnowanie namaszczenia. Wiem, że Duch Święty we mnie jest, wiem, że obdarzył mnie tym darem, więc go przez wiarę używam. Niektórzy mówią, Jacek, ale ja nie czuję, że mam mówić tym darem. Ja mówię, a po co ci uczucia? Wiara nie ma nic wspólnego z uczuciami. Albo działasz przez wiarę, albo przez uczucia. Więc zacznij używać darów duchowych przez wiarę, a nie przez uczucia. I w tym momencie jesteśmy w stanie wytrenować siebie do takiego stylu życia, w którym używanie daru mówienia językami i każdego innego daru nie będzie wymagało przez nas rozbiegu, tak? Bo niektórzy muszą się zanurzyć w uwielbieniu, złapać rozbieg i dopiero potem, tylko że będziesz mógł być w każdej sytuacji gotowy, aby używać darów. I Smith Wigglesworth powiedział między innymi, kto został napełniony Duchem Świętym, musi być gotowy w każdym momencie do złożenia świadectwa w mocy Ducha. To jest niezwykle ważne. Chodzenie w namaszczeniu oznacza, że codziennie pielęgnujemy swoją społeczność z Duchem. Codziennie jesteśmy w objęciach Parakleta. Codziennie mamy relacje z Nim. Dziękuję Ci, mój niebiański pomocniku, że jesteś. Codziennie, gdy stajesz twarzą w twarz z jakimś człowiekiem i nie idzie Ci rozmowa, On jest w Tobie, więc zacznij modlić się nie na głos, ale wewnątrz siebie. Duchu Święty, pokaż, co mam zrobić teraz. Wiecie, kiedyś poszedłem z moją żoną do jej koleżanki z czasów szkolnych i rozmowa, wiecie, o dzieciach, o tym, o tamtym. Myślę sobie, Boże, przecież my nie przyszliśmy tutaj, żeby rozmawiać o rzeczach zwyczajnych. Więc zacząłem się w duchu modlić. Panie, pokaż mi, co mam zrobić. Ustaw to wszystko. Duchu Święty, poprowadź tą sprawę. I nagle rozmowa zeszła na sprawy zbawienia. Zeszła tak daleko, że ta dziewczyna się nawróciła. Dzisiaj jest w zborze, w Koszalinie. Zobaczcie, w każdym momencie, w kolejce do kasy w Tesco albo w Kauflandzie, też Duch Święty w tobie może działać. Bez względu na to, jakie są okoliczności i jacy ludzie cię otaczają, Duch Święty jest w tobie, a gdy pielęgnujesz chodzenie w Jego namaszczeniu, jesteś gotowy w każdej chwili robić i mówić rzeczy, które są z Niego. Ja czasami lubię sobie pomyśleć o takiej sytuacji. Co bym zrobił, gdyby mnie wtrącono do więzienia? Jeżeli nie jestem nauczony chodzenia w namaszczeniu, byłby to jeden z najbardziej dramatycznych momentów. Wiecie, w więzieniach dzieją się różne złe rzeczy. Więc żal, więc rozczarowanie. Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Dlaczego, czego ci faceci ode mnie chcą? I w ogóle, dlaczego mnie tak źle potraktowano? Ale zobaczcie, co zrobił Paweł i Barnaba. Chodząc w nieustannym namaszczeniu, gdy znaleźli się w ciemnicy, w lochu, zaczęli wielbić Pana. I ja wierzę, że był to owoc, efekt, konsekwencja chodzenia w namaszczeniu. Oni chodzili w namaszczeniu, dlatego zareagowali prawidłowo. To nie było tak, że nie chodzili w namaszczeniu, a mimo to zareagowali. Nie, nie chodzisz właściwą drogą, nie reagujesz prawidłowo. Więc to jest ogród. To wielka łaska, to wielki dar, że mamy namaszczenie i potrzebujemy co dnia, by Duch Święty był blisko nas, a my blisko Niego. Moi drodzy, trenujcie swoje namaszczenie. Uprawiajcie ten ogródek. Przepraszam za ten zwrot, trenujcie swoje namaszczenie. To jest słowo trenować, odnosi się do nas ludzi. My musimy do pewnego poziomu się wytrenować. Módlcie się językami tak często, jak to jest możliwe. Przebywajcie w Bożej obecności tak często, jak to jest możliwe. Wpisujesz jakieś rzeczy w komputerze, wklepujesz je w swojej pracy? Czy wiesz, że Duch Święty tam jest z tobą? I nie musisz nikomu głosić Ewangelii i nie musisz przerywać wpisywania w komputer i podnosić ręce i robić zielonoświątkową szopkę. Nie, nie. Ty tam wpisując te rzeczy w komputer jesteś pełen ducha, gdy wierzysz, że On jest w tobie. I twoja praca będzie wykonana najlepiej, jak to jest możliwe. I dostaniesz laur pracownika roku. A jak ci go wręczą, to powiesz, a wszystko to dzięki Jezusowi. No dobrze. Halleluja. Teraz, żyjąc na ziemi, w ciele, mamy czas uczenia się, jak żyć według ducha, jak żyć w namaszczeniu. Więc, moi drodzy, ja jestem w procesie nauki. Wierzę, że wy też jesteście w procesie nauki. A ten wykład był po to, abyśmy razem, wspólnie jakoś w tym procesie wzrastali, byli zachęceni, sięgali po nowe rzeczy. Mam nadzieję, że On wam pomoże jeszcze bardziej chodzić w namaszczeniu. Tak na co dzień, w praktycznym życiu. Możemy powstać i modlić się? Proszę. Halleluja. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś w nas. Duchu Ojca, Duchu Syna, który objawiasz wszystko i którym możesz wszystko. Duchu łaski, który nas nieustannie prowadzisz i wypełniasz, dziękujemy Ci, że jesteś w nas. Tak bardzo dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Duchu Ojca, że objawiasz mi, jaki jest Ojciec. Tak bardzo dziękuję Ci, Duchu Syna, że objawiasz mi, co Syn dla mnie uczynił. Dziękuję Ci, Boże, który w całej pełni mieszkasz we mnie i ciało moje jest Twoją świątynią. Dziękujemy Ci za to, że Ty pouczasz nas. Dziękujemy Ci za to, że Ty nieustannie pracujesz nad nami. Dziękujemy Ci za to, że nigdy nas nie opuszczasz, że za każdym razem, każdego dnia, w każdych okolicznościach Tyś jest nasz parakletos. Tyś jest nasz orędownik. Tyś jest nasz pomocnik. Tyś jest nasz wspomożyciel. I wiem, że nigdy nas nie opuścisz. I wiem, że możemy zawsze na Tobie polegać. Ale teraz chcemy się modlić i prosić Cię, Duchu Święty, który wprowadzasz we wszelką prawdę, spraw, aby to słowo głęboko zakorzeniło się w naszych sercach i wydało wielokrotny plon dla Twojej chwały. Aby Jezus był uwielbiony przez nasze życie. Aby Jezus był wywyższony przez wszystko, co mówimy i robimy w naszym życiu. Proszę Cię też, jeżeli było tutaj powiedziane coś nie do końca dobrze, wytłumacz to moim braciom i siostrom. Albowiem Ty jesteś daleko większy niż moje możliwości, Panie. I dziękuję Ci za to, że teraz możemy cieszyć się Twoją świętą obecnością. Uwielbiamy Cię, nasz Panie, w Duchu Świętym. Amen.